9949 km. 1. Na Władywostockim dworcu kończył się ostatni, choć zbudowany jako pierwszy, odcinek kolejowego szlaku. Nazwano go Usuryjskim od rzeki, wzdłuż której biegły tory. Jego budowę poprzedziły badania południowego przebiegu odcinka, które trwały niecałe 2 lata. Prowadził je zespół pod kierownictwem inżyniera Aleksandra Iwanowicza Ursatiego. Już pierwszy rekonesans w 1887 roku pokazał, że niemożliwe jest poprowadzenie magistrali po wododziale, jak zaplanowano w Petersburgu, gdzie ulokował się sztab kierowniczy budowy. Inaczej bowiem niż w europejskiej części kraju, poszczególne szczyty oddzielone były tu przez głębokie przełęcze i jary. Sformowany w stolicy zespół wyruszył na parostatkach z Odessy na wschód wiosną 1891 roku. Po drodze budowniczowie zatrzymali się w Cesarstwie Wschodzącego Słońca, gdzie podziwiali kwitnące ogrody i upajali się zapachem kameli. Po 3 miesiącach rejsu parowiec ze stołecznymi konstruktorami zbliżał się do Władywostockiego portu. Na horyzoncie pojawiły się ośnieżone wierzchołki gór, gdy nagle 30 mil od miasta statek otoczyła gęsta mgła. Minęło kolejnych 12 godzin, nim mleczny obłok rozpuścił się i budowniczy przybili do brzegu. Miasteczko sprawiło przygnębiające wrażenie na przybyszach z carskiego grodu. Choć nastała druga połowa kwietnia, nie widać było żadnych oznak wiosny. Ani jeden budynek mieszkalny nie był w pełni wykończony. Brakowało mieszkań, ulice były nieutwardzone, a miasto zwyczajnie brudne. Władywostok liczył sobie wówczas ledwie 31 lat. Byłem też we Władywostoku, pisał bawiący w mieście rok wcześniej Czechow. O nadmorskim kraju i w ogóle o naszym wschodnim wybrzeżu z jego flotą, z jego zamierzeniami i mrzonkami wielkooceanicznymi powiem tylko jedno. Nędza wołająca o pomstę. Nędza, ciemnota i marność, które mogą doprowadzić do rozpaczy. Jeden uczciwy człowiek na 99 złodziejów kalających miano Rosjanina. Natychmiast po przyjeździe budowniczych czynsze wystrzeliły w górę. Krucho było z żywnością. Mleka i nabiału nie sprzedawano w ogóle. Mięso ze sprowadzanego z Korei drobnego i chudego bydła było twarde i łykowate. Woda niesmaczna. Co róż wybuchały choroby nieznane przybyszom z Petersburga. Pionierów na duchu podtrzymywać miały używki. Lekarze wprost zalecali konsumpcję wódki, która w północnym klimacie nie działała tak mocno jak gdzie indziej. Trudy życia budowniczych łagodził również tytoń. Palili go prawie wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Pomagała wreszcie gorąca i mocna herbata, serwowana przez okrągły rok. A mimo to depresja zbierała obfite żniwo. Wielu przyjezdnym nie starczało sił i motywacji na spełnienie woli cara i uciekali z placu budowy. W marcu 1891 roku Komitet Ministrów zatwierdził wniosek ministra spraw wewnętrznych, by do budowy odcinka z Władywostoku do stacji Grawska użyć przestępców skazanych na ciężkie roboty. Nie minął tydzień i pierwsza partia robotników przymusowych wysłana została na wybrzeże Pacyfiku. Po raz pierwszy do najcięższych robót ziemnych wykorzystano też sachalińskich więźniów. W pracach uczestniczyło również około 8 000 robotników zagranicznych, głównie Koreańczyków i Chińczyków, gotowych pracować po stawkach, na które nie godzili się nawet miejscowi chłopi. Roboty ruszyły późną wiosną 1891 roku. Pierwsze 22 wiorsty ułożono wzdłuż Zatoki Amurskiej. Dalej wykuto 2 króciutkie tunele, a za nimi tory poprowadzono wzdłuż rzeki Usuri, gdzie przy okazji odkryto doskonałe do uprawy ziemię. Przyroda co róż płatała konstruktorom figle. Trasę kolei musiano zmienić po tym, jak wzburzony wiosennymi roztopami Amur podmył ułożone już szyny. 1,5 roku po rozpoczęciu prac nadzorujący budowę inżynier Ursati został zwolniony ze stanowiska. Za wnioskiem o jego odwołanie stał generał gubernator Korfe, a przyczyną była różnica charakterów i personalny spór. Obaj panowie, jakkolwiek zasłużeni dla rosyjskich kolei, nie potrafili się dogadać. Miejsce Ursatiego zajął Orest Wiaziemski, który przed przybyciem na Daleki Wschód zdążył ukończyć badania przebiegu odcinków około Bajkalskiego i Zabajkalskiego. Pierwszy pociąg do Chabarowska wyruszył z Władywostoku jesienią 1897 roku, 6,5 roku po rozpoczęciu robót. 2. Wystawiłem głowę przez okno pociągu. Peron świecił pustkami. Garstka niewyspanych krewnych, oczekująca na pasażerów, zniknęła błyskawicznie, jakby rozpłynęła się w nisko wiszących nad miastem chmurach. Wiatr nanosił ciężkie od wilgoci powietrze, słychać było płacz mew. Tory drogi żelaznej prowadziły dalej na południe, aż do zatoki. Jednak pasażerowie, aby dostać się nad morze, musieli wdrapać się po schodach i kładką przejść w stronę dworca morskiego. Niedaleko kończył się stały ląd. O tej porze nikt się tam nie wybierał. Chwila, w której wysiadłem z pociągu we Władywostoku, wieńczyła kolejową część wyprawy. Znajdowałem się na ostatnim przystanku na trasie z Petersburga do wybrzeża Morza Japońskiego. W pierwszym momencie chciałem w jakiś sposób uczcić tę okazję, ale sentymentalne pożegnania nigdy nie były moją mocną stroną. Podszedłem tylko do pamiątkowej steli, która stała na środku peronu. Miała ona kształt kamiennego cokołu, z którego wyrastała żeliwna kolumna. Na jej szczycie wznosił się dwugłowy carski orzeł w koronie. Inskrypcja na metalowej tablicy głosiła: tu kończy się wielka transsyberyjska magistrala kolejowa. Odległość od Moskwy 9288 kilometrów. Minąłem fotografujących się przy zabytkowej steli turystów i podszedłem do parowozu tuż obok. Dostojne cielsko wyprodukowanej w USA EA-3306 lśniło smolisto-czarną farbą. Krwisto-czerwony przód parowozu przywodził na myśl pomalowane szminką usta. Nieopodal znajdował się budynek dworca. Secesyjny zameczek z wieżami i basztami w kolorze piasku. Przyjrzałem mu się uważnie, po czym ruszyłem w stronę miasta. Tuż za stacją zabudowania pieły się w górę. Aby się do nich dostać, trzeba było przeciąć plac przed dworcem zamieniony w ruchliwy parking, postój taksówek i minibusów oraz zajezdnię autobusową, a potem przejść w poprzek ulicy Aleuckiej. W sobotnie przedpołudnie okazało się to zadaniem nadzwyczaj trudnym. Uliczny ruch przypominał lawę spływającą zboczem wulkanu, tyle że zamiast siarki w powietrzu unosił się zapach spalin. Szeroką aleją, nie zważając na światła i przejścia dla pieszych, sunął sznur używanych japońskich samochodów, zbity tak, że nie dało się weń włożyć palca. Po chwili zrozumiałem, że zasadą naczelną miejscowej komunikacji jest prymat masy, siły i refleksu nad prawem. W rankingu siły piesi zajmowali ostatnią pozycję. Jeszcze prościej to ujmując, nikt nie przewidział tu dla nich miejsca. Kierowcy pędzili, jakby świat miał się zaraz skończyć. Piszczały opony, stukały koła na szerokich kocich łbach, dźwięczały klaksony. Ustępowano i to w ostatniej chwili wyłącznie tramwajom, które dudniąc i skrzypiąc sunęły dostojnie do przodu niczym władcy tych ziem, nic sobie nie robiąc z pozostałych uczestników ulicznego spektaklu. Ziemia drżała pod ich ciężkimi kołami. Karoserie aut wciąż zdobiły nazwy wschodnioazjatyckich właścicieli, tamtejsze napisy i reklamy. Nie próbowano ich zamalowywać ani zaklejać. Gdzieniegdzie dopisywano za to nowe hasła, więc kanji mieszały się z cyrylicą. A gdy stojąc na krańcu ulicy długo przyglądałem się przejeżdżającej kawalkadzie, obie kaligrafie, japońska i ruska, zaczęły zlewać się w nieczytelny ciąg czarnych znaków. Zacząłem tracić orientację i w końcu nie wiedziałem, gdzie jestem. Czy wciąż jeszcze na kontynencie, czy już na wyspach? Tymczasem cały czas tkwiłem w tym samym miejscu, tęsknie spoglądając na drugą stronę ulicy, gdzie zaczynało się miasto. Po chwili wokół mnie zebrała się pokaźna grupka osób próbujących przekroczyć jezdnię. Ktoś nie wytrzymał i puścił pod nosem soczystą wiązankę przekleństw. W końcu, korzystając z malutkiej luki między samochodami, gromadą wkroczyliśmy na szosę. Razem raźniej i bezpieczniej, bo grupę jest trudniej zignorować. Dobiegliśmy do torów tramwajowych. Już wydawało się, że najgorsze mamy za sobą, gdy niebieska Toyota wyprzedzająca na trzeciego zwalniające przed nami auto o mały włos nie zmiażdżyła stóp jednemu z mężczyzn. Sam też cudem uniknąłem niechybnej śmierci, dziękując w duchu, że nie pobiegłem szybciej do przodu. Udało się, zakrzyknąłem z radości, gdy w końcu przedarliśmy się na chodnik. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w czasie tych kilku dni w mieście wielokrotnie będę musiał uskakiwać rozpędzonym typom w okularach przeciwsłonecznych, ignorującym czerwone światła i przejścia dla pieszych. Nie miałem siły ani ochoty dociekać, czy testowali oni sprawność przechodniów, czy po prostu brakowało im wyobraźni i drogowej kindersztuby. Umieszczone po prawej ręce kierownice na pewno nie ułatwiały im zadania. Siedząc po przeciwnej stronie niż nakazywały przepisy i zdrowy rozsądek i biorąc w pełnym pędzie lewoskrętne zakręty, nie widzieli przecież prawie nic. 3. Osobą, która zaopiekowała się mną we Władywostoku, była atrakcyjna młoda dama o gęstych, rudych włosach. Irinę Makulową poznałem rok wcześniej. Wyróżniała się niezrównaną energią i promiennym uśmiechem. Pracowała, uczyła się i cieszyła życiem. Była wszędzie, próbowała wszystkiego. Dla każdego potrafiła znaleźć wolną chwilę, serdeczna, ciepła, a przy tym zdecydowana i trochę uparta. Jak już coś postanowiła, to musiało się to stać. Prawdziwa słowiańska dusza, jak ją ktoś kiedyś określił. Irina zdecydowała, że zwiedzanie miasta rozpoczniemy od przejażdżki diabelskim młynem w parku rozrywki. Nie ma to jak na świat spojrzeć z góry, powiedziała, dopiero wtedy można zejść na ziemię. Wdrapaliśmy się do małego wagonika. Zatrzęsło, zaskrzypiało i ruszyliśmy do góry. Ze szczytu rozciągał się widok na Zatokę Amurską. Przypominała podłużną muszlę wyrzuconą na brzeg. Od lądu wyścielała ją piaszczysta plaża. Środek wypełniało granatowe oko morskiej wody. Dostępu do plaży broniły dwa pirsy. Jeden szeroki, wybetonowany i zakrzywiony jak orli nos, drugi krótszy w kształcie statku, który utknął na mieliźnie tuż przy plaży. W jego kadłubie ulokowała się restauracja. Za nim rozciągał się już morski bezmiar, zlewający się z ciemniejącym błękitem nieba. Lodowaty wiatr pienił fale. Za każdym razem, gdy gwałtowny podmuch przedostawał się na ląd, z kołyszących się w górze klatek diabelskiego młyna dochodziły piski przerażenia. Kąpiących się nie było zbyt wielu. Kilku odważnych zdjęło buty, weszło niepewnie do wody, by prawie natychmiast wycofać się na piasek. Trzy pary opatulone szczelnie w palta przysiadły nad brzegiem. Mimo chłodu sprzedawca lodów z trudem nadążał z napełnianiem waflowych stożków. Dzień był słoneczny i w osłoniętych od wiatru miejscach było ciepło. Zjechaliśmy na dół i ruszyliśmy wzdłuż nabrzeża. Na promenadzie rozlokowało się kilka straganów z plastikową tandetą dla dzieci. Powiewały baloniki, strzelały seriami zabawkowe karabiny. Kapucynka uwiązana rzemiennym postronkiem, trzęsąc się z chłodu, posłusznie wykonywała rozkazy przebranego za kozaka mężczyzny, raz po raz kłaniając się zgromadzonej wokół publice i zbierając rzęsiste oklaski. Minęliśmy niedzielny jarmark i skierowaliśmy się na deptak admirała Fokina, gdzie przed kamienicami w pastelowych barwach kwiatów róży, słonecznika, pomarańczy, cytryny i nagietka gromadziły się miejscowe piękności w przekusych mini spódniczkach i czarnych skórzanych kurtkach. A ubrani w obcisłe podkoszulki młodzieńcy podziwiali paradę długich, szczupłych nóg i odsłoniętych pępków oliwkowej barwy wyhodowanych pod lampami solariów. Skręciliśmy w wąską uliczkę zastawioną samochodami. U jej wylotu biła jasność. Wyłonił się z niej żeliwny woj w ciepłym płaszczu i szpiczastej czapie ze sztandarem w jednej dłoni i strąbką w drugiej. Stał w rozkroku na wysokim cokole i spoglądał prosto przed siebie. Sztandar na długim drzewcu wetkniętym po zwycięskiej bitwie w ziemię tańczył na wietrze. U stóp żołnierza zgromadzili się pozostali bojownicy o sowiecką władzę na Dalekim Wschodzie 1917-1922 ze strzelbami i CKM-ami. Unosili czapki i szykowali się do ataku lub wskazywali drogę wyciągniętymi dłońmi. Wynurzyli się ze światłości niczym apostołowie w alegoriach wiktorii i nowego porządku na świętych obrazach dawnych mistrzów. Pod słońce widać było jedynie ich kontury. Obszedłem postument dookoła, by spojrzeć wojowi w oczy. Nie było w nich ani krzty litości lub strachu. Pomnik upamiętniał zwycięstwo bolszewików nad wspomaganymi przez wojska japońskie, angielskie i amerykańskie białymi w 1922 roku. Zdobycie Władywostoku kończyło krwawą wojnę domową w Rosji, zapewniając komunistom dostęp do Pacyfiku i pełną kontrolę nad całym terytorium kraju. Z tego powodu do dziś wydarzenie to uznaje się za jedno z najistotniejszych w dziejach miasta. Być może wynika to również z tego, iż pomimo ważnej roli, którą odgrywa dziś Władywostok, miasto nie może poszczycić się długą historią. W skrócie wygląda ona następująco. W połowie 1859 roku, wkrótce po podpisaniu traktatu z Ajgun, w którego wyniku Chiny scedowały okoliczne tereny na rzecz Rosji, Mikołaj Murawiow-Amurski odwiedził półwysep na pokładzie parowca Ameryka. Latem 1860 roku na rozkaz gubernatora w Zatoce Złoty Róg założono forpocztę morską o nazwie Władywostok, przekształconą dwa lata później w port ze strefą bezcłową. Wkrótce z Nikołajewska na Amurze przeniesiono tu siedzibę władz wojskowych Pacyfiku, port morski i handlowy. Ruszyła budowa murowanych fortyfikacji. Władywostok uzyskał status miasta w 1880 roku, liczył wtedy 7300 mieszkańców. W kolejnej dekadzie udało się uruchomić połączenia morskie z Nagasaki, Kobe i Szanghajem. Silny impuls do rozwoju miasta dały ukończenie prac nad koleją transsyberyjską w 1903 roku, utrata Port Arthur po wojnie z Japonią dwa lata później i wybuch obu wojen światowych. Związany z działaniami zbrojnymi rozwój przemysłu ciężkiego okazał się zresztą dla miasta przekleństwem. Zlecenia wojskowych zapewniały stałe źródło dochodów i strategiczną pozycję Władywostoku w hierarchii sowieckich miast wojskowych, lecz równocześnie to z ich powodu od 1930 roku oficjalnie zabrano cudzoziemcom prawo wstępu do grodu. Zakaz ten zniesiono dopiero 6 dekad później. Zapytałem Irinę, jak żyło się w zamkniętym mieście. Jak się żyło, zamyśliła się? Normalnie. Uczyłam się w szkole, spotykałam z koleżankami, rodzice co rano wychodzili do pracy, wakacje spędzaliśmy u dziadków. Tu był mój świat, który mi wtedy wystarczał. Dopiero dziś wiem, że trudniej było się stąd wydostać. Rodzice miesiącami musieli się starać o paszport. Tyle, że tak ponoć było wszędzie. Starsi mówili też, że przed Wielką Wojną mieszkało we Władywostoku wielu Chińczyków i Koreańczyków. Niektórzy byli bardzo bogaci, handlowali z całym światem, mieli kamienice, chadzali w drogich futrach, aż tu nagle kazano im się wynieść. Po tym, jak zniknęli, zrobiło się pusto i szaro. Próbowałem sobie z kolei wyobrazić, jak czuli się mieszkańcy miasta, gdy po ponad pół wieku otwarto je na świat. Żaden obraz nie przychodził mi jednak do głowy. Jakbyśmy przebudzili się z długiego snu, odpowiedziała moja przewodniczka, gdy zadałem jej to pytanie. Chociaż niektórzy mówili nawet, że urodziliśmy się wtedy na nowo. Z martwych wstaliście? Pewnie o to im chodzi, ale dla mnie to za mocne słowo. Moja babka po prostu powiedziała, że wreszcie poczuła powiew świeżego powietrza, a nic nie robi lepiej niż wietrzenie chałupy po zimie. U stóp bojownika namiętnie całowała się zakochana para. Kilkunastoletni chłopcy wchodzili na kamienne podesty po bokach cokołu. Ich starsi koledzy zjeżdżali ze schodków na deskorolkach, przewracali się i nacierali obolałe miejsca. W szerokich bluzach z kapturami i dżinsowych spodniach przypominali amerykańskich rówieśników z importowanych seriali telewizyjnych, tyle że byli cieplej ubrani. Chichocząc podziwiały ich koleżanki. Kółka deskorolek stukały monotonnie, zupełnie jak koła pociągu. Na odległym krańcu placu kilku milicjantów stało z dłońmi wetkniętymi w kieszenie płaszczy. Najwyraźniej nawet oni nie bardzo mieli ochotę pracować w niedzielne popołudnie. Gdyby nie echo ich rozmów, wziąć by ich można było za element pomnika. Stromą szosą pojechaliśmy z Iriną na wzgórze przy dalekowschodnim Państwowym Uniwersytecie Techniki. Przed nami rozciągał się widok na Zatokę Złoty Róg. W wygiętej pod kątem prostym głębokiej gardzieli, niczym długie i ostre kły, wyrastały krążowniki, niszczyciele i fregaty rosyjskiej floty Pacyfiku. Stojące obok nieruchome dźwigi portowe przypominały cienkonogie pająki, wyciągające wąskie i długie głowy ku niebu, jakby chciały się ogrzać w cieple słońca. Na stokach rosły szare i czerwone wieżowce. Władywostok wyglądał jak misterna wycinanka z papieru. Spoglądając z góry, można było nie tylko ujrzeć panoramę miasta, ale również geniusz jego założyciela. Ze wzgórza jak na dłoni widać było bowiem, dlaczego Murawiow Amurski wybrał to miejsce na strategiczny port. Choć łatwo było do wąskiej zatoki wpłynąć, ze względu na jej kształt, żadnemu nieprzyjacielskiemu statkowi nie udałoby się stąd wydostać w całości. Wymarzone miejsce, by schronić się przed sztormem i wyruszyć w dalszą drogę lub zwabić przeciwnika w pułapkę i szybko się z nim rozprawić. Z perspektywy statku nie było to zapewne tak oczywiste. Władywostok jest pięknym miastem. Nawet te wojskowe okręty ozdabiają go, a nie szpecą, pomyślałem na głos. Są tutaj, odkąd sięgam pamięcią. Dzięki nim na ulicach zawsze było życie, powiedziała Irina. Ludzie wydają się tu bardziej uśmiechnięci i zrelaksowani. Nie widać tylu zmarszczonych czuł i matowych oczu, co w stolicy, na Uralu czy Syberii, dodałem. Bo stąd bliżej jest do Tokio niż do Moskwy, zaśmiała się. Nawet przyroda jest tutaj bardziej japońska niż nadwołżańska. Ze wzgórza wróciliśmy na nabrzeże. Metalowe kadłuby kołysały się na wyciągnięcie ręki tak blisko, że można było je poklepać po stalowo-szarych pancerzach. W niewielkim parku tuż obok wznosiła się rekonstrukcja łuku triumfalnego ufundowanego przez władze miasta z okazji wizyty carewicza Mikołaja w pamiętnym 1891 roku. Przyszły władca miał w tym miejscu stanąć na suchym lądzie po powrocie z zagranicznych wojaży, tuż przed tym, jak oficjalnie rozpoczął budowę Wielkiej Syberyjskiej Drogi Żelaznej. U stóp budowli do zdjęć pozowała para młoda. Kolejni nowożeńcy oczekiwali na swoją kolej w cieniu drzewa. Dziś to ulubione miejsce fotografii ślubnych, wyjaśniła Irina, choć niektórzy wolą pozować przy S-56. Taka już panuje we Władywostoku militarna moda. Zeszliśmy niżej. Okręt podwodny przypominał wielką metalową trumnę porzuconą na szerokim skwerze. Do środka gramolili się podekscytowani turyści. Odczytałem krótką informację o losach jednostki. Stopkę położono w Leningradzie, a rozebrany kadłub przewieziono koleją do Władywostoku, gdzie S-56 został zwodowany. Stąd wypłynął on w słynny rejs przez Siedem Mórz, przez Kanał Panamski, Atlantyk do Murmańska, a potem z bazy Polarno je wrócił do nadmorskiego kraju. Lądem pokonałem tę samą trasę, co on, pomyślałem. Na morze też lada dzień się wybiorę. 4. Następnego dnia część miasta położona na wzgórzach skryła się w chmurach. Obłoki sunęły po niebie jak wielkie, tłuste gęsi. W porcie wyładowywano prom Rus. Z wnętrza rufy niczym z paszczy morskiego stwora w jednostajnym tempie i w równych odstępach wypełzały rzędy używanych samochodów z Japonii i jeden za drugim ustawiały się na nabrzeżu w zygzakowate ciągi. Przypominały wielobarwne koraliki nawlekane na niewidzialną żyłkę. Portowe wyciągniki, jak żurawie brodzące w płyciźnie, wyławiały z pokładu skutery, rowery, pralki i lodówki. Wokół kręcili się dokerzy, dźwigowi, celnicy oraz handlarze pilnujący dobytku i oczekujący na odprawę. Pełen towaru statek powrócił bez przygód do portu, a mimo to zamiast fiesty panował tu spokój i wyczuwało się strach oraz respekt. To tu, a nie na morzu, decydowały się bowiem losy wyprawy. Tutaj, nie uzyskawszy pieczątki, drobni kupcy pójść mogli z torbami i pogrążyć się w długach na lata albo, załatwiwszy formalności, zarobić na miesiąc, dwa, a może i rok życia. W poczekalni dworca morskiego kilka osób spało na plastikowych krzesełkach w pozycji embrionalnej. Mężczyzna w nieokreślonym wieku grał na automatach. Najwyraźniej niezbyt dobrze mu szło, bo mrucząc coś pod nosem, coraz mocniej uderzał w czerwone przyciski. Jeden z ochroniarzy wrzucił monetę do konsoli z symulatorem pokera i rozpoczął grę. Jego partner krążył po holu, żując gumę i raz po raz zerkał na towarzysza, aż zatrzymał się przy jednej ze ścian budynku. Zdobiła ją międzynarodowa wystawa dziecięcych rysunków o tematyce morskiej. Na chińskich dużo było czerwieni buddyjskich świątyń o spadzistych, podwijanych dachach ze smoczymi łbami na końcach kalenic. Morza nie było prawie widać. W japońskich pracach dominował granat oceanów, sieci rybackie i morskie stwory. Malunki z Rosji przedstawiały kutry torpedowe, okręty podwodne i bataliony żołnierzy. Morze było miejscem, którego stale trzeba było bronić. Godzinę później otworzył się sklepik na parterze. Zaszeleściły rozwijane gazety, zaczął się ruch przy budkach z pamiątkami, biżuterią, wyrobami z kamienia i włóczki oraz naturalnymi preparatami na wszelkie dolegliwości. Przed drzwiami ostatniego gabinetu stomatologicznego na lądzie ustawiła się kolejka pacjentów. Pierwsi klienci zamówili kawę w bufecie. Wdrapałem się na drugie piętro, by kupić bilet na prom. Przed drzwiami biura Business in Tour Service kłębiła się gromada mężczyzn ubranych w ciemne kurtki, spodnie z dżinsu i flanelowe koszule w kratę. Na ramionach wisiały im duże wypchane torby. Wyglądali, jakby wyszli z koszmarnego pokazu mody, w którym nawiedzony projektant przyodział ich w stroje o identycznym kroju, różnicując tylko odcienie szarości i czerni. Rzut oka na ich twarze wystarczał, by rozpoznać, który z nich był miejscowy, a który przyjezdny. Interesanci z Władywostoku byli wyspani, odświeżeni i pewni siebie. Mówili głośno i trzaskali drzwiami. Na nieogolonych twarzach przybyszów z odległych regionów rysowało się zmęczenie i napięcie. Ich ubrania były wygniecione i nieświeże, a oni sami niemalże salutowali na widok umundurowanej niewiasty, w ciszy składali dokumenty i wychodzili, bezgłośnie zamykając drzwi. Dopiero po załatwieniu formalności zaczynali kląć, poszturchiwać się i śmiać. Ściany biura zdobiły kalendarze z promami sunącymi przez błękitną toń. Wypełniłem formularz i zapłaciłem za bilet. Pogranicznica przekartkowała mój paszport, po czym zamaszystym ruchem przystawiła czerwony stempel. Przyjdź o 16:00, tylko się nie spóźnij, zawołała sekretarka. Opuściłem biuro i ostatni raz podszedłem do stacji kolejowej. Naprzeciw niej, z pomiędzy budek z napojami i pieczywem, kiosków z gazetami, tygodnikami dla pań i magazynami z pornografią, wyrastał na podejście Lenin. Nie zauważyłem go pierwszego dnia, skupiony na przekraczaniu ulicy. O mały włos nie przeoczyłem go i teraz. A przecież towarzyszył mi od początku podróży. Pojawiał się wszędzie, dokądkolwiek się wybrałem. Stał na placach, zerkał z tablic pamiątkowych, był w nazwach ulic i w rozmowach, ukazywał się nawet w snach. I już w Petersburgu przeczuwałem, że nie opuści mnie aż po skraj kontynentu. Teraz widziałem go po raz ostatni. Żegnał mnie, wyciągniętą ku Japonii ręką, jakby chciał wskazać mi dalszą drogę. Tu kończyło się jego terytorium –